Niech będzie Pan Jezus Chrystus. Dobrze, że jesteście, dobrze, że tylu was jest, dobrze, że razem jesteśmy, dobrze, że macie tą świątynię do dyspozycji, także myślę, że wszyscy powinniśmy jej gospodarzom podziękować. Ksiądz mnie prosił, żeby powiedzieć do was parę słów o mojej drodze. Ja niedawno udzielałem wywiadu telewizji francuskiej. Przedstawił mnie dziennikarz, powiedział mniej więcej, co w życiu robiłem. No i mówi na koniec, to niech pan coś o sobie powie. To nie jest proste. Ja wszystkich zachęcam, żebyście zrobili taki eksperyment myślowy, może nie w tej chwili, bo teraz będziemy rozmawiać, ale w jakimś innym momencie, kiedy każdy będzie sam, że tak opisać swoje życie, nawet jedną jego sferę, swoje małżeństwo, swoją rodzinę, z której się wywodzimy, swoją drogę wiary, swoją działalność zawodową czy działalność publiczną. Nie jest prosto, ale trzeba, bo skoro to jest potrzebne, przyjmuję to jako obiektywną potrzebę. Ja bym chciał, nie będę mówił chronologicznie, powiedzieć wam najpierw o takim momencie w moim życiu, kiedy miałem 19 lat. Był rok 1979, więc Polska jeszcze była w głębokim komunizmie. Pamiętam, jak byłem chyba w drugiej klasie liceum, pierwszy raz na trzeciej, w drugiej klasie pierwszy raz zobaczyłem, się urodziłem w Gorzowie na ziemiach odzyskanych, gdzie rodzice wyjechali z Podlasia. Moja rodzina po części pochodzi z Podlasia południowego, po części z północnego Mazowsza, po części z Warszawy. W każdym razie rodzice zaraz po ślubie w 1959 roku wyjechali na zachód, no ja tam się wychowałem. W drugiej klasie liceum pierwszy raz widziałem emigracyjne wydawnictwo. To pewnie trudno sobie dzisiaj, szczególnie młodszym, wyobrazić, jeżeli żyjemy w komunizmie zalani takim kłamstwem, gdzie w życiu publicznym słyszymy wszystko, co zaprzecza temu, co wynieśliśmy z rodziny, i nagle widzimy no, coś zupełnie innego, jakiś głos prawdy historycznej, głos Polski, która na wygnaniu, ale gdzieś tam jest wolna. Potem pamiętam w trzeciej klasie, chyba pierwszy raz widziałem druki bezdebitowe opozycyjne. W każdym razie opozycja wtedy do Gorzowa, tam te 450 km od Warszawy docierała słabo. No to było coś niezwykłego, że taki świat, może nie dokładnie taki sam jak po wojnie, który znałem z opowiadań dziadka, z opowiadań rodziców, świat oporu wtedy u nas. Nikt nie mówił o żołnierzach wyklętych, znaczy w ogóle coś takie pojęcie tu usłyszałem z 20 lat później, no bo to po prostu byli partyzanci. No, przetoczył się front sowiecki, oddziały zostały w lesie, potrzebowały pomocy, pomagało się im i tak dalej. A więc nie taki sam opór, ale jakiś opór. No to było naprawdę coś niezwykłego, w jaki sposób się z tym zapoznawałem od dzieciństwa. Chyba chciałem, żeby Polska była wolna, i widziałem, że żyjemy w ucisku, no bo mama jako wierna katoliczka po prostu właściwie całe życie szkolne żyła w strachu, że straci pracę, że ją ze szkoły wyrzucą z takim wilczym biletem, to znaczy z niemożliwością pracy w zawodzie. Nie to, że wyrzucą z jednej szkoły, tylko z niemożliwością pracy w zawodzie. Także ten strach był, który ciążył nawet tak nad życiem codziennym, był bardzo realny. No, jak wam mówiłem, ta opozycja się rodziła, poszedłem na studia do Poznania i pewnego dnia tam nawiązaliśmy kontakt bardzo szybko wspólnie z przyjaciółmi, z opozycją. I pewnego dnia ruszyła taka akcja w 1979 roku. Na Górnym Śląsku zamknięto Kazimierza Świtonia. Potem głośna postać. On próbował tam robić wolne związki zawodowe, zachęcać pracowników, robotników do zrzeszania się w związkach, prowadzić działalność, a że tam też w zasadzie była taka opozycyjna pustynia, mówię, bo tego strachu tak dobrze nie pamiętamy, no to bardzo był prześladowany w tamtym czasie. I grono pięciu bardzo różnych osób zaproponowało taką narodową petycję w obronie Kazimierza Świtonia. Jak mówię, no osób rozmaitych, bo to było dwóch przedstawicieli prasy katolickiej, tej, która się ukazywała legalnie. Jeden został potem premierem, to znaczy Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Celiński, który był redaktorem Znaku, ale chyba już wtedy już przestał być. Dwóch przedstawicieli lewicowej opozycji, to znaczy profesor Lipiński i doktor Lipski i ojciec Hałka Ligowski, dominikanin. Te pięć osób zwróciło się z takim apelem o to, żeby podpisywać list w obronie Świtonia i muszę wam powiedzieć, dzisiaj też bardzo wielu ludzi pyta, czy to działa. No nie oczekujmy, że to będzie działać tak automatycznie, bo ktoś podpisze coś przeciwko nam, na przykład domaganie się dostępności legalnej narkotyków, prawda? No chyba nie chodzi nam o to, żeby tego typu listy natychmiast działały, ale chcę was zapewnić, że nawet wtedy, w czasach dyktatury komunistycznej, w czasach władzy kolaborcyjnej, tego rodzaju apele działały. I dzisiaj dopiero po latach ludzie nie wierzyli, że to będzie działać. Tylko się wystawiamy, pokazujemy się, no jak to, no chyba zwariowaliście, podpisywać się jawnie, że jestem przeciwnikiem komunizmu, podpisywać się jawnie, że popieram opozycję. Bardzo wielu ludzi uważało, że to jakieś szaleństwo, prowokacja, a to działało. Dlatego, że tak jak w telewizji amerykańskiej przyjmuje się, że jeden list jest sygnałem opinii 40 tysięcy odbiorców, tak jak już to socjolodzy wyliczyli, tak samo wtedy dla władzy to był sygnał, że jest jakieś poruszenie społeczne i jeżeli, no i że muszą zważyć, czy opłaca się kogoś trzymać w więzieniu i że ta informacja o represjach politycznych dotrze bardzo szeroko do ludzi, czy lepiej ustąpić i powiedzieć, że to było jakieś nieporozumienie, chwilowe zatrzymanie, że może jakieś wykroczenie, zatrzymanie. W każdym razie zastanawiałem się właściwie, czy co z tym robić, jak byłem jeszcze na pierwszym roku studiów. Istniało znowu takie powszechne przekonanie, że jeżeli się angażować w jakąś działalność, to po pierwszym roku studiów, bo drugi rok można powtarzać, a z pierwszego roku się wylatuje definitywnie. Ja wtedy dużo Dostojewskiego czytałem, ale też czytałem o Dostojewskim, że on miał zwyczaj, ja mówię, nie polecam to, chociaż wielu ludzi poleca. Ja wolę taką lekcję kontinua Pisma Świętego, żeby tak czytać, czy w samochodzie słuchać po kolei. No ale wtedy czytałem, że Dostojewski nawet swoją śmierć przewidział, że sobie tworzył Pismo Święte w jednym miejscu i tak dalej. No to pamiętam, do tej pory otworzyłem Ewangelię na 10 rozdziale świętego Mateusza, albo to mógł być 12 rozdział świętego Marka, ale wydaje mi się, że to był 10 rozdział świętego Mateusza. Ten fragment, gdzie Zbawiciel mówi, co usłyszycie na ucho, rozpowiadajcie na dachach, bójcie się raczej tego, kto może zabić ciało, niż tego, bójcie się raczej tego, kto może zabić duszę, niż tego, który może tylko zabić ciało. W każdym razie, dlaczego się zastanawiałem? Dlatego zastanawiałem się, czy to był 79 rok. Dzisiaj, słuchajcie, masa ludzi, którzy uważają, że zmiany w Polsce poszły za mało radykalnie, a popytajcie rodziców, co ludzie myśleli w 88 roku, w 87, czy na przykład zakładali, że Polska wystąpi z Układu Warszawskiego, że będą wolne wybory i tak dalej. Nie było takiego przekonania, tym bardziej wtedy. Jeżeli się myślało o zaangażowaniu w opozycję, to człowiek myślał o tym, że na całe życie wybiera wolność, ale za cenę prześladowań. Się zakładało często, że na całe życie. A biorąc pod uwagę to, że żyliśmy w takim dużym osamotnieniu, izolacji, no to ja uważałem, że może właściwie lepsza byłaby działalność wychowawcza, taka jakiej zresztą ta, przez którą zetknąłem się w opozycji w swoim duszpasterstwie akademickim w Gorzowie. Opowiadanie o historii, zakładanie kół samokształceniowych, to wszystko, co znamy z zawodowych prac na przykład, chociaż to akurat 100 lat, dokładnie 100 lat wcześniej, przed tym, co myśmy przeżywali Żwamskiego, że może to byłaby lepsza droga. Ale krótko mówiąc, dla mnie przeczytałem te słowa i tak doszedłem do wniosku, że no, jeżeli są jakieś prześladowania, jeżeli o nich wiemy, to trzeba na nie reagować. No, czy moje życie, czy moje sprawy są tak ważne, żebym stawiał je ponad tym, co stanowi ewidentny obowiązek do stanięcia po stronie prześladowanych, No jeżeli ta akcja jest, nie wiemy, co z niej wyjdzie, tak samo jak nie wiemy, co wyjdzie z zaniechań. Ale trzeba się do tego przyłączyć. To pamiętam, że ten fragment z Pisma Świętego byśmy powtarzali głośno to, co słyszymy na ucho, czy to, co jest słyszymy na ucho, to można różnie rozumieć. To myśl, która nam wchodzi z zewnątrz do głowy, ona też możemy w ten sposób słyszeć i tego, ale że to musimy mówić głośno, co więcej do wszystkich, to znaczy na dachu, czyli do wszystkich i tak dalej. I to był jakiś początek mojej działalności pozycyjnej, ten pierwszy podpis, po którym potem nastąpiły tam różne problemy, ale tak mniej więcej to był nie tyle pierwszy, co jakiś ważny krok w mojej działalności opozycyjnej. Ale ważne było to, że trzeba po prostu ludzi bronić. Mówię, akcja symbolicznie ciekawa, bo to była akcja w obronie człowieka, który potem 15 lat temu stał się głośną postacią tak zwanej, jakby to kwalifikowano, skrajnej prawicy, broniony przez ludzi nawet zdecydowanej lewicy, jak profesor Edward Lipiński. No takie były czasy. Myślę, że to wtedy było lepiej naprawdę, słuchajcie. Że ludzie się nawzajem bronili i uważali, że o różnicach można dyskutować, a jeżeli jest jakaś potrzeba, to trzeba robić razem. W każdym razie to wtedy, to przekonanie, ono było dla mnie, słuchajcie, podstawowym przekonaniem, które rzutowało na całą moją potem pracę polityczną w wolnej Polsce. Dlatego, że uważałem, że jeżeli wtedy broniliśmy rzeczy bardzo ważnej, jaką jest wolność osobista, znaczy jaką jest wolność polityczna, wolność osobista, żeby nikt nie płacił więzieniem na przykład za korzystanie z oczywistych praw, odpowiedzialność, prawo do mówienia o sprawach społecznych i tak dalej, to tym bardziej, jeżeli był obowiązek reagowania na to zło, to tym bardziej jest obowiązek reagowania na rzeczy pierwsze, takie jak odbieranie człowiekowi życia, takie jak niszczenie rodziny, dlatego że jeżeli otworzycie oczy, a myślę, że wszyscy właściwie znamy pewnie ludzi, których rodziny zostały rozbite na przykład i tak dalej, dlatego że mieli za małą wiarę w nierozerwalność swojego małżeństwa, czy za słabo budowali swój dom po prostu. Nie mówię o domie tym ze ścian, ale o budowaniu rodziny jako budowaniu jakiegoś świadomego obowiązku. Ja ostatnio jednemu kapłanowi, który zajmuje się kursami przedmałżeńskimi, to mówiłem, że nie prowadziłem żadnych większych badań socjologicznych, absolutnie. Ale mamy dzieci, dwoje już założyło rodzinę, więc konsultowałem, co słyszeli na kursach przedmałżeńskich i tak dalej. Jest dużo ciekawej problematyki personalistycznej, psychologicznej, dotyczącej życia intymnego również i tak dalej. Natomiast myślę, że bardzo ludziom byłoby potrzebne, żeby słyszeli na przykład, że małżeństwo to jest budowanie domu, to jest wielki obowiązek społeczny. Ale to jest, tam obowiązek to złe słowo, to jest wielka twórczość społeczna. Dlatego, że Pius XII pisał, że nawet jak mamy dzieci, to Kościół budujemy, bo dajemy nowych wiernych Kościołowi, jeżeli ich wychowamy po katolicku i tak dalej. I zbudować dom, wychować dzieci i tak dalej, o tym parę słów, to jest wielka twórczość społeczna, dać życie i tak dalej. To jest wielka rzecz. To nieprawdopodobnie przekracza nasze emocje, nasze miłość, to jest piękna rzecz. Ja mojemu synowi, mojej synowej powiedziałem, zakochać się to jest piękna rzecz, no, że miłość jest miłości, więc i dobrze się nam żyje, to 30, ile to, 4 lata chyba. Nie, będzie 34 lata. Teraz, ale słuchajcie, mówię, wszystko powinno być z Bogiem i tak dalej, on nam w tym pomoże i to jest wielka rzecz, ale nawet od tego, co doświadczamy nawzajem od siebie, jeszcze większe to jest to, co budujemy w społeczeństwie i mówię o tym, uważam, że naprawdę trzeba ludziom mówić, bo ta świadomość, że mamy coś razem do zrobienia, naprawdę ludziom pomaga z dystansem patrzeć na wiele różnych trudności i tak dalej, ale wróćmy do rzeczy, więc mówię, ale znamy też ludzi, którym jakoś nie tylko domu nie zbudowali, nawet małżeństwa, jakoś weszło w jakąś fazę kryzysu, rozpadło nie małżeństwo, bo małżeństwo jest sakramentem, ale rozpadło życia małżeńskiego, nie? Każdy z nas pewnie zna takich ludzi. Więc ja uznałem, czy demoralizacja dzieci, to, że na przykład no, od małego dziecko wychowuje się w przekonaniu, że właśnie tego wszystkiego nie ma. Nie ma obowiązków wzajemnej miłości, nie ma reguł, które rządzą życiem intymnym, nie ma wierności i tak dalej. Miłość tego nie wymaga, wręcz przeciwnie, można żyć bez żadnej reguły. Więc mówię, skoro w latach 70. trzeba było bronić naszych praw politycznych i wolności politycznych narodu, to tym bardziej potem w latach 90. uważałem, że trzeba bronić życia każdego człowieka, życia narodu, każdej rodziny, wychowania dzieci, wolności od demoralizacji i tak dalej. I nie można się z tym pogodzić, jeżeli to wszystko jest zakwestionowane. Niektórzy mówili, no taki jest pluralizm. Ja mówię, no ten pluralizm był wcześniej nieznany. No pluralizm to był, że Piłsudski uważał, że trzeba, że niepodległość zbudujemy w walce z Rosją, a Dmowski uważał, że Polska, którą mogą nam podarować Niemcy w walce z Rosją, będzie mikroskopijnym państwem pozornie niepodległym, że trzeba to robić inaczej. To był pluralizm, ale pluralizm, czy wychowywać, czy nie wychowywać, uczyć wierności, czy mówić, że wierność nie obowiązuje, to była rzecz zupełnie nieznana. Więc ja uważałem, że z tym antyuniwersalizmem, zakwestionowaniem tego trzeba walczyć. Ale to się wszystko zaczęło w jakiś sposób, to jeszcze raz wam powtórzę, z tego zwykłego obowiązku solidarności, który uważałem, że należy wykonać niezależnie od tego, co znając historię, czy myśląc o tym, jak właściwie nasz naród może przetrwać w czasach niewoli, uznałem za mniej ważne od tego, że po prostu mówię, no skoro coś się w narodzie ruszyło, to po prostu trzeba ludziom pomóc. Skoro kogoś prześladują, to trzeba ludzi bronić. No i to uznałem za taki zwykły obowiązek. Tamtą decyzję, mówię, podjąłem w ten sposób, jak wam opowiedziałem. Z czego się to wszystko zaczęło? Myślę, znowu tutaj, jak powiedziałem, nie będę mówił chronologicznie, ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka ma rodzina. Ja między innymi dlatego broniłem całe życie praw rodziny, że sam wiem, co od swojej rodziny dostałem. Mówiłem wam już o tej tradycji rodzinnej, ale nie takiej nawet tradycji powinnościowej, żeby rodzice mówili, co trzeba robić, ale po prostu o powiedzeniu historii rodziny w kontekście historii narodowej, tego, co się działo, no, o tych partyzantach, którzy przychodzili, musieli przenocować, musieli zakwaterować i tak dalej, o tych sąsiadach, którzy byli w oddziale i gdzieś pod płotem zginęli, o tej stodole, którą we wsi mamy razem z bronią dziadka, no, wysadzili w powietrze, bo ktoś złośliwie podpalił, wiedząc, że tam jest arsenał pod sianem zdeponowany i potem były aresztowania i tak dalej. To było tak, ale przede wszystkim wiara, dlatego że wiara rodzi tak naprawdę nasze poczucie obowiązku wobec innych ludzi, takie przekonanie, że żyjemy w sposób celowy i że musimy sami się zastanowić, co w życiu powinniśmy zrobić. Sami zapytać, czy Bóg tego chce, czego Bóg chce i tak dalej. Ale w każdym razie, no, że nie żyjemy dla siebie, tylko że w życiu musi być coś więcej. Ja to dostałem w mojej rodzinie. Ja byłem przekonany, mówię, macie szczęście mieszkać w Warszawie. Jak się spojrzy na mapę Polski, albo powstania styczniowego, albo oporu powojennego, to widać, jak gdzieś ten opór partyzancki, no tam w powstaniu styczniowym trochę inaczej wygląda, jak jadach słaby, ale wszystko jest tak mniej więcej przez pół Polski. Na przykład gdzieś się na wschód od Radomska to już było bardzo słabo. Ale to mówię, to po wojnie, bo w Kaliskim w powstaniu styczniowym to było mocno i tego. Ale to widać, jak to jest rozłożone. Jak to bardzo się koncentruje, mówię, tam, gdzie skąd byli moi rodzice, gdzie się wychowałem. Mazowsze, północne, Podlasie i tak dalej. Piłsudski mówił, że w Polsce wszystko to, co dobre, to jest na... że Polska jako obważanek, wszystko, co dobre, jest na brzegach, a w środku nic ciekawego. Absolutnie nieprawda. Ja zawsze broniłem mojej ziemi, dlatego, że Krasiński, Chopin, Norwid, kardynał Wyszyński, ksiądz Popiełuszko, no gdzie oni się wszyscy rodzili, no. No albo na Mazowszu, albo na Podlasiu i tak dalej. Więc mówię, ja tego nie rozumiałem. Tam na ziemiach zachodnich myślałem, że każdy ma takie same doświadczenie rodzinne. ale tak naprawdę miałem wyjątkowe. I słuchajcie, każdy z nas, mówimy o tym obowiązku społecznym, ja w tej chwili nie mówię o tym, co my powinniśmy robić, tylko o tym, co powinniśmy dać swoim dzieciom. Powinien przekazać to swoim dzieciom. I to nawet nie przez dydaktykę tak zwaną, mówienie, co mają robić, ale przez przekazanie, na przykład, jak historia rodziny wiązała się z oporem czy działalnością Solidarności, jak historia rodziny wiązała się z pontyfikatem Jana Pawła II, to wszyscy mają ten. I tak jak w duszpasterstwie, często patriotyzm, uczucia bardziej kształtuje śpiew, bo w naszym duszpasterstwie był śpiew również patriotyczny, oczywiście oprócz liturgii i życia religijnego, tak jak śpiew często bardziej kształtuje uczucia, sami to wiemy po choćby klimacie każdego święta i każdego okresu roku kościelnego. Tak samo te opowieści o życiu rodziny człowieka kształtują i kierują nieprawdopodobnie. I to jest mój wielki apel, że naprawdę wszyscy przekażmy to w naszych rodzinach, naszym dzieciom. Oczywiście, no, oni się nauczą tej dalszej historii z własnych lektur w szkole, czy może na uniwersytecie i tak dalej, ale tą najbliższą historię to my sami powinniśmy przekazać. I ja to dostałem w moim domu i to był jakiś motyw do przekazywania tego dalej. No i wreszcie słuchajcie, etapy życia wiary. Rzecz trudna. Pierwsze, no, wychowanie katolickie, więc człowiek w domu dostał wiarę żarliwą z pierwszymi, no, że tak powiem, pomocami do wiary. Na przykład Pismo Święte i tak dalej. Choćby jako rzecz, którą się ma przy sobie. No oczywiście potem, jeżeli człowiek wierzy serio, to każdy z nas sobie w pewnym momencie stawia pytanie, czy tego chcę, czy nie. No pytanie niezwykle trudne. No, czy ja chcę tak żyć, jak tego wymaga Ewangelia? Czy ja chcę przyjąć te prawa, te ograniczenia, ten stosunek do ludzi, to posłuszeństwo wobec Boga i tak dalej. To jest coś niezwykle trudnego i przy uczciwym życiu to są pytania, które każdy sobie jakoś tam stawia albo słyszy od innych, bo ja też jestem głęboko przekonany, że są ludzie, którzy w jakiś sposób, którym Bóg i tych pokus oszczędzi, czy tych pytań. W każdym razie ja miałem taki okres jako nastolatek, pod koniec liceum, czy w drugiej, trzeciej klasie, szczególnie w trzeciej klasie liceum, odejścia od praktyki wiary i dzięki naprawdę dobrym ludziom powrotu do wiary, no, przed 18 rokiem życia, powrotu do życia Kościoła przede wszystkim, tak bym powiedział, przed 18 rokiem życia. I to był moment bardzo szczęśliwy. Ale muszę powiedzieć, że to nawrócenie, to pierwszy dar wiary w rodziny, potem to nawrócenie ja nazywam pierwszym, dlatego że moja religijność w okresie, i to mówię, to w dużym okresie tej naszej działalności opozycyjnej też, ona była taka trochę deistyczna. Jest Bóg, przed Nim odpowiadamy, dał nam prawo moralne, wiemy, co w życiu powinniśmy robić, wiemy, czego nam nie wolno, wiemy, za kogo odpowiadamy i tak dalej, i tak dalej. Dopiero muszę powiedzieć, że założyliśmy rodzinę, wcześniej. Podobno prezydent, to nie jest dobry dowcip tak do końca, bo on tam zrobił rzeczy ten, ale prezydenta Trumana zapytali, czego w życiu żałuje, mówi, że się tak późno urodził. W każdym razie ja mówię moim dzieciom, synową, bardzo podobno do mojej żony. Jak mieli po 25 lat, my po 24. Mówię, chodziliśmy zawsze do parafii i tak dalej, ale ja wtedy byłem takim arystotelikiem, muszę powiedzieć, jest Bóg na niebie, jest prawo moralne, mamy obowiązki wobec Boga, odpowiedzialność, wiara nas łączy. Owszem, istnieje propozycja zupełnie innej Polski, bo to wtedy przecież myśmy dyskutowali i się zastanawiali, jaka ta Polska będzie. Takiej, która będzie tylko wolność taka, ale taka wolność bez obowiązków. Oczywiście tego nie chcemy, ale to był taki światopogląd konserwatywny i tak dalej. Ja, komuniści mi dali paszport, jak miałem 28 lat, po raz pierwszy w okresie tej odwilży w okolicy Okrągłego Stołu. Miałem 3 stypendia, trochę wyjechałem i muszę powiedzieć, że ja tak liczę od takiej sumy w katedrze westminsterskiej, nie w opactwie westminsterskim, bo opactwo to tam Anglikanie mają swoje groby królewskie, nekropolie. Natomiast w katedrze westminsterskiej, tej wybudowanej w XIX wieku, jak już Kościół dostał wolność. Człowiek w pewnym momencie musi dojść do takiej świadomości, że właśnie relacja z Bogiem to jest relacja osobista. Tak jak mówił kardynał Newman, dwie pewne rzeczy na tym świecie. My Lord and myself. Mój Pan i ja. I to szczęście, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. No i to znowu jakiś bardzo szczęśliwy moment, dlatego że to przyszło tak jak mówię, tak jak to pierwsze nawrócenie przyszło w momencie, który poprzedzał moją działalność opozycyjną. Tak samo to drugie przyszło, bo tak to nazywam, to drugie przyszło w okresie, który poprzedzał moją działalność już w wolnej Polsce. I czy jest jakaś logika? Ja kiedyś uważałem, że jest taki film Mela Gibsona, coś tam o kosmitach, którzy przylecieli, nie wiem czy pamiętacie, nie pamiętam jak to się nazywa. Ale taki bardzo teleologiczny, gdzie on tak patrzy do tyłu i się okazuje na przykład, że to, że jego tam kuzyn czy brat miał ciężki cios do bejsbola i nigdy nie mógł, zawsze piłkę na aut wybijał, to się w jakimś momencie okazuje, że to Pan Bóg mu dał niezwykły dar, który się na coś tam przydaje. Ale muszę powiedzieć, że tak sobie myśląc o tym, że tak jak lata 80. to był ten czas, kiedy myśmy w jakiś sposób byli razem, o czym wam odpowiedziałem, niezależnie od poglądów, na tym przykładzie tego listu 5 w obronie Świtonia, niezależnie od poglądów i tak dalej, to lata 90. to był czas, kiedy ta wolność, którą otrzymaliśmy, okazała się dosyć gorzką wolnością, dlatego że ludzie, którzy w walce o niepodległość często nic nie robili, nagle zaczęli atakować, szczególnie tych z opozycji katolickiej, którzy mówili tak, że Polska jest wolna, więc katecheza musi wrócić do szkół. Polska jest wolna, więc musimy skończyć z masakrą dzieci nienarodzonych. Polska jest wolna, więc w ogóle wychowanie musi być oparte na kulturze religijnej. Nasze ulice muszą odzyskać swoje nazwy i tak dalej. Nagle się okazało, że to wszystko, o czym mówię, to jest jakaś klerykalizacja życia publicznego, jak to nazwano, i że my w ogóle zagrażamy wolności i prawom naszych współobywateli. Tylko, że dlatego, że pragniemy takiej Polski, no jaką nosiliśmy w sercach, kiedy o nią walczyliśmy. I to było nowe doświadczenie, to była taka nowa samotność, dlatego że w tamtych czasach działalności opozycyjnej, to mimo wszystko, mimo tego, że opozycja była w latach 70. Bardzo nieliczna, a w latach 70., a w latach 80. Już liczna, ale jak poszedłem pracować do szkoły, to się nagle okazało, jak rozmawiałem z młodzieżą i tak dalej, że wcale nie tak liczne, że tak ludzie trochę tak z boku patrzą na to wszystko. Ale mimo wszystko jednak to było takie, nikt nie był otwarcie przeciwko nam. Lata 90. to było inne doświadczenie. Kiedy muszę powiedzieć, że tego, że człowiek doświadczał tego, że wypełnienie swoich obowiązków chrześcijańskich bardzo często stawia człowieka w sytuacji konieczności pójścia pod prąd. Czasami samotnego pójścia. Dzisiaj sytuacja się w kraju zmieniła. No, mamy tą czarną rewolucję, to jest przygnębiające. Nie chcę o tym mówić, ale pamiętam takie spotkanie na temat życia nienarodzonych w jednym z liceów w Zagłębiu. Chyba w Sosnowcu samym, ale w każdym razie w Zagłębiu. Albo spotkanie na Uniwersytecie w Szczecinie, gdzie dosłownie człowiek miał przeciwko sobie całą salę, a w wypadku tego liceum to jeszcze nawet nauczycieli. Ja mówię, słuchajcie, przecież w tylu krajach na Zachodzie się mówi, że do szkół należały powstawiać dystrybutory z prezerwatywami. A nauczycielka mówi, no właśnie, dlaczego nie? Nauczycielka mówi, przy uczniach liceum. Dla mnie tamten czas, nie będę o tym mówił dużo, ale dlaczego życie publiczne i aktywność publiczna może być dla człowieka czymś, dlaczego jest ważne w wymiarze wiary. No po pierwsze dlatego, że jest obowiązkiem. Ja muszę powiedzieć, ja doskonale rozumiem ludzi, którzy na przykład nie czują się przygotowani do tego, żeby kandydować na żaden urząd publiczny. No tak jak ktoś się nie czuje przygotowany do tego, żeby śpiewać w chórze kościelnym albo grać w koszykówkę. No po prostu jeden ma takie talenty, drugi ma inne. To doskonale rozumiem. Ale zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy uważają, że to dobrze, że ktoś nie podejmuje powinności społecznych, powinności publicznych. Każdy z nas powinien nosić w sercu, no powiem tak, trochę tak jak to w tradycji golistowskiej, jakiś ideał Polski, ale tak naprawdę nie chodzi o jakiś. No jesteśmy katolikami, powinniśmy nosić w sercu ten ideał Polski, który jest zapisany u Gala Anonima, u Kadłubka, u Długosza, u Sienkiewicza, ten, który nam przekazywał szczególnie w czasie pielgrzymki 91 roku, tej czwartej do ojczyzny, a pierwszej do wolnej Polski, święty Jan Paweł II. Każdy z nas powinien nosić ten ideał, no i powinien go głosić. Powinien go bronić, propagować, mówię, najpierw w swojej własnej rodzinie, ale potem na zewnątrz. I mówienie na przykład, no, że nikt tego nie robi, więc ja nie będę tego robił, że to piękne ideały, ale nie tak wygląda życie publiczne, muszę powiedzieć, tego nie rozumiem. A polityczności nigdy nie rozumiem. Znam ludzi, którzy się chwalą politycznością. Uważam, że nie ma się czym chwalić. Nie ma się czym chwalić. Natomiast rzeczywiście do wykonywania urzędu ludzie mają różne talenty i tak samo mówię, i tak samo jak w Kościele każdy uczestniczy na swój sposób. Święty Paweł o tym wprost pisze, tak samo w życiu narodowym każdy też uczestniczy na swój sposób. Ale nikt nie powinien na przykład mówić, że to jest coś niedobrego. Pamiętam kiedyś niedaleko stąd, bo na rondzie ONZ, gdzie mieliśmy siedzibę władz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, któryś z kolegów mówi, no sprzeciwiając się naszemu zaangażowaniu wtedy na rzecz praw rodziny i tak dalej, mówi, no ale ludzie tak nie myślą. To wcale ludzi nie pociąga dzisiaj. W domyśle, no, że ta tematyka to nie jest może najlepsza. Ja mówię, no właśnie. No przecież warto mówić tylko o tym, do czego trzeba ludzi przekonywać. Bo jeżeli mówimy tylko rzeczy, które się podobają, no to jakie to ma znaczenie? No to albo powtarzamy, no i doświadczamy może poczucia wspólnoty, że mówimy to co inni. Albo mówimy ładnie, no i oczekujemy, że komuś się to będzie podobać i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy wpływać na ludzi, no to musimy właśnie mówić o tych rzeczach, o których inni nie mówią. W każdym razie każdy z nas powinien ten ideał Polski, która jest Polską taką, jak śpiewaliśmy, znaczy Polską wierną i posłuszną Chrystusowi, powinien nosić i w tym kierunku działać. To po pierwsze, to jest, mówię, wypełnienie niepowinności. Po drugie, to jest często doświadczenie, to bardzo ważne w wierze, doświadczenie konieczności pójścia pod prąd. Zresztą chyba wszyscy prędzej czy później tego doświadczamy, bo nawet w najbardziej religijnym środowisku od czasu do czasu, kiedy robimy coś ważnego, ktoś mówi, że to jest na przykład niepotrzebne. Albo, że to przesada. Albo, że to chyba nie jest konieczne. To obojętnie, o co będzie chodzić, kardynał Ratzinger napisał kiedyś, jeszcze zanim papieżem został, albo to już może jako papież powiedział, albo może jako papież powiedział Zewaldowi, że dzisiaj bardzo często dla powołań kapłańskich czy dla wielodzietności rodzin przeszkodą bywa rodzina. Brak zrozumienia w najbliższym otoczeniu tego elementarnego albo wypełnienie osobistego powołania w wypadku powołania kapłańskiego, albo wypełnienia tego powszechnego powołania każdej rodziny. Ale w życiu publicznym to jest szczególnie częste. I dlatego mówię, to jest ta dziedzina, kiedy również właśnie szczególnie powinniśmy być razem. Nie razem przed telewizorem, bo co to znaczy nosić w sercu ideał polski chrześcijański? To wcale nie oznacza, że trzeba koniecznie oglądać telewizor, czy się emocjonować tam najnowszymi newsami i tak dalej. Może warto lepiej obejrzeć film o księdzu Jerzym albo trylogię jeszcze raz przeczytać. Albo katechizm Jana Pawła II. Tam się więcej dowiemy o tym, czego potrzeba naszemu, a więc każdemu narodowi. Często niż z tych newsów politycznych. Ale mówię, każdy powinien to w sercu nosić. I nawet jeżeli nie wiemy, co zrobić, nawet jeżeli robimy mało, to powinno być to tylko motywem solidarności z tymi, którzy coś robią. Tak jak na przykład rodzina, która ma mniej dzieci, powinna z podziwem i wdzięcznością myśleć o tych, którzy mają więcej. A nie na przykład chwalić się tym, że ja uważam, że to przesada, to jest zupełnie wystarczające, tak jest dobrze i tak dalej. Bo nie jest. I to myślę, że wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Na koniec wam powiem jedną rzecz i tego. No i tak powiedziałem za długo i za dużo. Najważniejsze to jest to, że jak czytamy Ewangelię, to tam widać jedną rzecz bardzo jasno, że religijność jest sprawą osobistą. Jeżeli się modlisz, zamknij się w swojej izbie i tam się módl. Natomiast religia jest sprawą publiczną. Kto się nie przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja się nie przyznam przed aniołami Bożymi. Religijność jest sprawą osobistą, religia jest sprawą publiczną. Dzisiaj się trochę odwróciło. Dzisiaj to religijność jest sprawą publiczną, a o prawdach wiary, czy o oczywistych prawdach prawa naturalnego, naturalnej sprawiedliwości, które Kościół tylko potwierdza, że one są. Po prostu o tym wolno milczeć. Więcej, Ewangelia mówi, znaczy Pan Jezus mówi wiele razy do ludzi, którzy doświadczyli osobistych różnych, którzy doświadczyli cudów czy osobistych objawień. Pan Jezus bardzo często mówi, zatrzymajcie to dla siebie, nie opowiadajcie o tym. Nie opowiadajcie o tym. To jest jakiś moment intymnego spotkania człowieka z Bogiem, prawda? Doświadczenie cudu. A myślę, słuchajcie, że tak naprawdę warto otworzyć oczy, bo pewnie każdy z nas jakiś cudów doświadczył. Spełnionej modlitwy o czyjeś zdrowie albo spełnionej modlitwy o czyjeś nawrócenie. W ogóle nie jest to łatwo, ale warto się modlić w konkretnych intencjach i trzeba to robić odważnie, bo też jest jakaś próba wiary. Ale generalnie, słuchajcie, no to jest tak, że mówię, przede wszystkim dowodem wiary, tym dowodem, który mamy przekazywać ludziom, dawać im swoje świadectwo, to jest historyczność życia i potwierdzone cuda i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. A reszta to są rzeczy ciekawe, których jeżeli ktoś chce słuchać, to nie powinniśmy ludziom żałować. Ale to jest najważniejsze i to przede wszystkim ludziom powinniśmy przekazywać, że Chrystus chodził po ziemi, że Jego cudów żaden z Jego przeciwników nie kwestionował, bo był atakowany za to, że te cuda czynił, że te cuda nie są naturalne, że z nich wszystkich największym było zmartwychwstanie, więc że Jego słowa, dobrowolność Jego ofiary, to co nam mówił o sobie, to wszystko zasługuje na wiarę i tą wiarę powinniśmy przede wszystkim innym ludziom przekazywać, a resztę na tyle, na ile umiemy. No albo robić to, co umiemy, albo opowiadać to, co proszą. Także serdecznie wam za to spotkanie dziękuję.
Wstańmy w takim razie, powstańmy. Przybyliśmy się znów z powrotem, podejdźmy do tej. Tak. Śmiało, panowie, do przodu znów, chodźmy.